Gościem pierwszego wywiadu w ramach platformy Heal Yourself jest doktor nauk medycznych pani Anna Kieszkowska-Grudny. Pani Anna jest nie tylko znakomitym terapeutą, ale również jedyną osobą w Polsce posiadającą certyfikat Amerykańskiego Instytutu Stresu. Dlatego też nie mogę sobie wyobrazić właściwszej osoby do rozmowy o stresie, który jest tematem dzisiejszego wywiadu. Dowiesz się z niego m.in. jak budować energię na cały dzień, dlaczego obserwowanie siebie jest tak ważne oraz czym jest ukryty stres i jak sobie z nim radzić. W wywiadzie jest mnóstwo praktycznych porad. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania go. Na pewno znajdziesz w nim coś dla siebie. Pani Anno, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jest Pani pierwszą osobą, z którą będę prowadziła podcast w ramach platformy Heal Yourself. I może zanim przejdziemy do tematu związanego z naszą dzisiejszą rozmową, czyli tematu stresu, który jest Pani bliski ze względu na to, czym się Pani zajmuje, ale do tego zaraz przejdziemy, to chciałabym Pani zadać pytanie nawiązujące do jednego z celów platformy Heal Yourself, czyli inspiracji do leczenia zgodnie z holistycznymi zasadami. Jaki jest Pani sposób na uleczenie samej siebie?
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, a tym bardziej jestem naprawdę zaszczycona, że jestem pierwszą osobą, która ma okazję współuczestniczyć w bardzo fajnym przedsięwzięciu i dziękuję i gratuluję. Tak, stres jest mi bliski zawodowo, a wszystkim nam jest po prostu bliski życiowo, bo słowo powiem o tym, bo myślę, że warto dla słuchaczy takie jedno zdanie dopowiedzieć. Mówi się, że prawie 98% Polaków doświadcza stresu, w związku z tym jest to coś powszechnego i to jest właśnie, myślę, że najlepszy powód do tego, żeby na takiej platformie, którą Pani prowadzi, zająć się właśnie tą tematyką. Jak ja pracuję ze swoim stresem, którego oczywiście też doświadczam? Mam na to wiele sposobów i wszystko to, co proponuję moim pacjentom i moim klientom, sama też eksperymentuję z tym, żeby mieć też własne doświadczenia. Moimi takimi trzema obszarami, od których zaczęłam, było to, że przede wszystkim najpierw zredukowałam, a potem wyeliminowałam kawę ze swojego jadłospisu. Kawa, poza wszelkimi swoimi wspaniałymi atrybutami, na które również są dowody naukowe, powoduje między innymi podniesienie ciśnienia, powoduje pewnego rodzaju dodatkową drażliwość, wprowadza nas w tak zwany stan dygotu, jak ja to mówię. W związku z tym, jeżeli możemy nad czymś zapanować, na przykład poprzez redukcję tego typu elementów, składników, chociażby z diety, to warto to zrobić. I ja zaczęłam od tego, że ileś lat temu zredukowałam picie kawy i mogę powiedzieć, że praktycznie kawy nie piję. Mówiąc praktycznie kawy nie piję, oznacza to tyle, że zdarzają mi się wyjątki, jak na przykład taki moment, w którym mam okazję posmakować najbardziej znane kawy na świecie, jaką jest chociażby Kopi Luwak, to nie odmówię tak sobie takiego eksperymentu. Więc staram się też w tym wszystkim oczywiście mieć pewien dystans i balans. I to jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, którą wprowadziłam w swoje życie, to jest praktykowanie uważności. Praktykowanie uważności właściwie w każdym momencie dnia, w którym mogę sobie na to nawet nie tyle pozwolić, kiedy tylko pojawia się na to przestrzeń. Bo uważność jest szczęśliwie taką praktyką, gdzie właściwie nie potrzebujemy specjalnych okoliczności do tego, żeby znaleźć na nią czas. Wystarczy ta pamięć jedynie o tym, żeby być faktycznie w tym czasie tu i teraz, żeby skupiać się na doznaniach, które pobieramy z otoczenia, jak i z nas samych, po prostu poprzez nasze sensory, poprzez nasze różne zmysły. I to jest druga rzecz. Jeszcze pewnie o tym za chwilę gdzieś po drodze powiem. No i trzecia rzecz to jest to, że bardzo mocną wagę, dużą wagę przykładam do tego, jak rozpoczynam dzień. Mówię o tym, bo dla mnie bardzo ważna jest pierwsza godzina w ciągu dnia i faktycznie o tę pierwszą godzinę bardzo dbam. Przede wszystkim tym, że nie ma w tej godzinie technologii ze mną. Nie zaczynam od czegoś, co dość mocno dzisiaj się rozpowszechniło, czyli od przeglądania Facebooka, LinkedInów, słuchania radia, telewizji. Nie, wręcz przeciwnie. Technologia jest gdzieś daleko i też warto o tym pamiętać, bo dzięki temu też nasza efektywność, nasza produktywność przez cały dzień może być większa. Więc przede wszystkim ta sprawa. Druga rzecz to jest tak naprawdę poranne rytuały. Poranne rytuały, czyli kwestia tego, żeby zacząć dzień od szklanki wody z cytryną, żeby zacząć właśnie dzień od krótkiej medytacji, jeżeli nie mam na to czasu, żeby pozwolić sobie na coś dłuższego, na to, żeby wypić w spokoju i właśnie z uważnością kubek herbaty, wziąć prysznic, pod którym również można doświadczać praktyki uważności, co też robię, co też skłania moją głowę do tego, żeby nie wybiegać myślami w dzień, który jest zwykle dość intensywny.
Czyli skupia się Pani na odczuciach w ciele podczas tego prysznicu?
Tak, wyłącznie na odczuciach, które płyną z samego prysznica, czyli skupiam się na tym, jak płynie woda, gdzie dotyka mnie bardziej, gdzie dotyka mnie mniej, jaki ma zapach, jaką ma intensywność. Kiedy myję włosy szamponem, to zwracam uwagę na zapach tego szamponu, na to, czy jak się pieni. Czyli na te elementy, które możemy faktycznie doświadczać zmysłami, na to, że niektóre partie ciała być może po nocy są bardziej sztywne, inne są bardziej elastyczne, czyli faktycznie doświadczam tego prysznica zmysłami i nawet jeżeli zdarzają się takie momenty, w którym gdzieś ta głowa ucieka już do tego, ileż to rzeczy jest do zrobienia tego dnia, to zwykle ją sprowadzam z powrotem do tego tu i teraz. Mhm. I to jest ten moment, w którym tak naprawdę nie potrzebujemy żadnego dodatkowego czasu, a już możemy zrobić coś dla siebie i przygotowując swój organizm do tego, żebyśmy dobrze rozpoczęli dzień.
A tu jeszcze może zadam pytanie, które myślę, że jest bardzo istotne dla naszych słuchaczy, bo słuchaczek, myślę, że wiele z nich nie ma czasu na tą godzinę, prawda? Ze względu na różne zobowiązania, na małe dzieci, no różne są okoliczności. Jaki jest taki minimalny okres czasu, który by Pani by radziła jednak przestrzegać, żeby mieć ten czas dla siebie na te swoje poranne rytuały?
Tak, to jest bardzo ważne, o co Pani dopytuje, ponieważ z jednej strony prawdą jest, że ten poranek jest zwykle dość napakowany, a z drugiej strony są takie obszary, w których wcale nie potrzebujemy dodatkowego czasu na to, żeby się o siebie zatroszczyć. Bo kiedy mówimy, nie włączam technologii rano, to przecież równie dobrze w tym czasie jem śniadanie z rodziną, przygotowuję dzieci do szkoły, myję zęby, nakładam krem pielęgnacyjny. Czyli te momenty, które i tak ten czas mam, czy też potrzebuję go mieć do tego, żeby być przygotowaną do dnia, a to, co dodaję do tego, to jest oczywiście nadanie odpowiedniego znaczenia, bycie z tą chwilą, na chwilę zatrzymanie się, i zadbanie o siebie. Więc kiedy mówię biorę prysznic, nie oznacza to, że teraz przez kolejną godzinę stoję pod prysznicem. Tylko mówię o tym, że jeżeli ktoś ma 3 minuty, to może te 3 minuty spędzić pod prysznicem, nie rozmyślając o tym, co będzie robił w ciągu dnia, bo na to jeszcze będzie miał bardzo dużo czasu. Tylko żeby faktycznie skupić się na tych 3 minutach i doświadczać tego, co się pod tym prysznicem dzieje. I w ten sposób dokonywać małych zmian. Dalej, bardzo ważną rzeczą w tej złotej godzinie jest również to, jak już jesteśmy pod tym prysznicem, zachęcam wszystkich, nawet tych ciepłolubnych, sama do takich osób się zaliczam,
Ja też.
do tego, żeby na koniec przez ostatnie kilkanaście sekund wziąć zimny prysznic. To jest dla nas bardzo ważne. To jest ważne ze względu na to, że nasza biologia działa tak, że w tym momencie uruchamiają nam się takie organelle komórkowe jak mitochondria i to jest jedyna organella komórkowa w każdej komóreczce, która się znajduje, prawie każdej, która produkuje energię.
Mhm.
A w związku z tym, jeżeli my na koniec prysznica zrobimy sobie te 15 sekund czy 20 sekund, zaczynając od stóp, nigdy nie od góry i od serca, tylko od stóp, to dzięki temu też dajemy organizmowi sygnał, żeby wyzwolił więcej energii, więc też z inną energią ruszamy w ten dzień. I to są dokładnie te same minuty, dokładnie ten sam czas, który zwykle na to poświęcamy. To są pewne modyfikacje, które nie zabierają nam dodatkowo czasu.
Czyli zimna woda nie tylko dla pięknego, jędrennego ciała, ale też dla dobrej energii na cały dzień.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. To, co jest bardzo ważne i to, co też ja i w pracy naukowo-badawczej i w różnych moich szkoleniach, o czym pewnie będziemy mówić, na co zwracam uwagę, to jest też to, że coraz więcej szczęśliwie poznajemy mechanizmy i nasze babcie, prababcie, pradziadkowie kąpali się z jakiegoś powodu w zimnej wodzie. Być może wtedy nie znano powodów, dlaczego tak warto robić, czy po co tak warto robić.
Myślę, że nikt celulitu nie miał przede wszystkim.
Na przykład, prawda? A my dzisiaj szczęśliwie, kiedy wchodzi do naszego życia też wiedza pochodząca z neurobiologii, umiemy też sobie to wytłumaczyć. I to też jest bardzo ważne, bo dzięki temu też nadajemy sens takim
tak.
czynnościom.
Czy coś jeszcze Pani chce dokończyć?
Na pewno ważne jest, żebyśmy sobie rano, przynajmniej w mojej praktyce tak jest, że rano robię plan. A nawet jeżeli poprzedniego dnia miałam plan na poprzedni dzień, część z tego planu zrealizowałam, część nie zrealizowałam, zawsze rano przy tej porannej herbacie, czy jeśli już tak ktoś bardzo chce jakimś innym napoju, siadam i robię plan na dany dzień. Wypisuję to, co jest dla mnie w tym dniu ważne i To mi też porządkuje to, co chcę zrobić. To, co jest również ważne na tym wielkim planie, czasami bardzo długim, zawsze zaznaczam sobie trzy rzeczy, które są najistotniejsze. Wcale niekoniecznie one muszą być zawodowe, mogą być naprawdę bardzo różne, a nawet dobrze by było, żeby były różne. I moim celem na dany dzień jest to, żeby przede wszystkim te trzy rzeczy zrealizować. Dopiero później, kiedy akurat dzień tego wymaga, mogę włączyć technologię, mogę włączyć e-maile, mogę włączyć komputer, jeżeli to jest potrzebne, tak? Czy zająć się takimi rzeczami, w których świat zaczyna napływać do mnie. Bo dzięki temu ja wiem już, jakie ja mam priorytety i wtedy to ja kieruję moim życiem, a nie życie zewnętrzne kieruje mną.
No myślę, że z tego wszystkiego, co Pani wymieniła, chyba największym wyzwaniem jest ten czas bez technologii, bez tego, prawda, tego automatu, który włączamy, jak tylko się budzimy, żeby sprawdzić, co się dzieje na Instagramie czy Facebooku. To myślę, że dla wielu osób to jest największe wyzwanie.
Tak, to jest na pewno duże wyzwanie i to jest dobry trening. Dlatego też zachęcam, żeby nie trzymać technologii w sypialni, bo wtedy w naturalny sposób chcemy zaraz po obudzeniu się czy powstaniu z łóżka sięgnąć do komórki, czy do tabletu, czy do czegokolwiek innego. Jeżeli kładziemy się spać, zostawić komórkę, zostawić telefon, zostawić technologię poza sypialnią i wtedy też nie ma tego pierwszego odruchu, na pewno tak. I tutaj również też zachęcam do tego, żeby niekoniecznie zaczynać dzień od radia, od telewizji, bo tam również czekają na nas różnego typu informacje. Nie zawsze one są złe, choć bardzo często dzisiejsza tak media wyglądają, że one często bombardują nas też negatywnymi informacjami. Ważne jest to, że one nas bombardują informacjami, które mózg musi przerobić, prawda? A nam chodzi o to, żebyśmy my najpierw zbudowali energię na wszystko to, co mamy zaplanowane, czy chcemy zrealizować w ciągu dnia.
Super, bardzo dziękuję. Czy chciałaby Pani może zademonstrować jakiś ze swoich rytuałów, bo przed rozpoczęciem nagrania o tym krótko rozmawiałyśmy.
Tak, chciałabym pokazać, zaprezentować słuchaczom taki pomocownik, z którego ja korzystam, dość często korzystam, a mianowicie zaprosić na chwilę do tego, żebyśmy się przenieśli nad wodę, nad ocean. I powiem też za chwilę, po co i dlaczego warto coś takiego robić. Ważne jest, że jeżeli tylko możemy sobie na to pozwolić, zanim siądziemy na skraju plaży i posłuchamy wody, to jeżeli okoliczności są sprzyjające, możemy zdjąć buty, możemy nawet zdjąć skarpetki, usiąść wygodnie na kanapie. My to możemy teraz sobie usiąść
Przygotujemy.
wygodnie. Tak jest. Mówi się tak, zrobić tak zwaną pozycję ugruntowaną, prawda? Czyli żeby nogi sobie leżały płasko na podłodze czy na ziemi. Jeżeli możemy wyjść sobie gdzieś na powietrze, to możemy to zrobić na powietrzu. I teraz chciałabym włączyć fragment fal oceanu. Zachęcam do tego. Nie będę komentowała tego, co chcę powiedzieć już w trakcie odsłuchu. Natomiast zachęcam do tego, żebyśmy poćwiczyli przez 2 minutki takie doznawanie spokoju poprzez 3 rzeczy. Pierwszą rzecz taką, że przenosimy się myślami do tego miejsca, które za chwilę puścimy, czyli wyobraźmy sobie, że jesteśmy nad tym brzegiem oceanu. I teraz, w momencie, kiedy słyszymy, że fala przypływa, wyobraźmy sobie, że przypływa do nas energia, że przypływa do nas spokój, że przypływa do nas wyciszenie. A kiedy fala odpływa, wyobraźmy sobie, że odpływa od nas stres, że odpływa od nas niepokój, że odpływają wszelkie zmartwienia. I w ten sposób oddychajmy, czyli 3 rzeczy. Myślimy o tym, żeby z falą przypływała do nas energia i spokój. Druga rzecz, z momentem, kiedy fala odpływa, odpływa stres, odpływa niepokój, odpływają zmartwienia. No i trzecia rzecz, bardzo ważna, nie zapominamy o oddychaniu. Ok?
Tak.
To ja spróbuję teraz tutaj przełączyć nagranie, a później też wyjaśnię, dlaczego to też jest tak ważne. Zatrzymałam teraz. Bardzo dziękuję. Była tam pani nad morzem?
Tak, byłam. Właśnie.
Dlaczego to jest ważne? Bardzo dziękuję. Dlaczego to jest ważne? Z wielu powodów. Dlatego, że po pierwsze, bardzo ważne, znowu wejdę na poziom neurobiologii, fale morza, fale oceanu i szum oceanu w naszym mózgu powoduje, że zaczyna nasz mózg pracować zgodnie z falami delta. Fale delta to są fale, które pojawiają się w naszym mózgu właśnie w czasie głębokiej medytacji, ale również w czasie głębokiego snu. W związku z tym nawet takie 2 minuty czy 3 minuty pobycia nad takim morzem, nawet jeżeli skorzystamy z dostępnych źródeł na YouTubie, i w ten sposób sobie odtworzymy falę, czy skolekcjonujemy, co ja też robię, będąc gdzieś w danych regionach w świecie, po prostu siadam sobie nad morzem, czy siadam sobie nad oceanem i nagrywam. I mam taką swoją kolekcję szumów z różnych zakątków świata. To dzięki temu też właśnie dajemy naszemu mózgowi to ukojenie. Dajemy mu tę chwilę, w której w bardzo krótkim czasie mózg dostaje to, co zdobywa jednak dłuższym snem. I nawet małe momenty w ciągu dnia, kiedy sobie zaplanujemy tego typu przerywnik, taki ładowacz, jak ja to mówię, daje już naszemu mózgowi kolejną porcję energii, jednocześnie daje też wyciszenie i dzięki temu też daje inną swobodę do przetwarzania bodźców, które za chwilę, kiedy wrócimy do naszych normalnych zadań, będzie przetwarzał.
Ale rozumiem, że to jest charakterystyczne właśnie dla dźwięku oceanu, czyli na przykład dźwięk lasu, czy dźwięk ptaków śpiewających w ogrodzie, to już nie to samo, tak?
To znaczy, to jest tak, że akurat z oceanem i z wodą faktycznie badania pokazały, że tego typu bliskość fal, o których powiedziałam, występuje. Natomiast też nie można nie doceniać szumu, czy też bycia w taki sposób wirtualny, czy jeszcze lepiej, jeżeli możemy to zrobić w naturze, i z lasem, i z ćwierkaniem ptaków, czy z jakimiś innymi odgłosami natury, dlatego że też każdy z nas ma swoje postrzeganie, po pierwsze, tak zwanego bezpiecznego miejsca i fajnie jest, pewnie jeszcze będziemy o tym też mówić, doświadczać siebie, czyli eksperymentować z sobą, zobaczyć, co nam najbardziej pasuje. Dla mnie woda akurat jest od zawsze takim miejscem, gdzie ja się czuję dobrze, bezpiecznie, przyjemnie. Obcowałam z wodą od najmłodszych lat. Jestem też żeglarzem od 6 roku życia, więc już naprawdę bardzo, bardzo długo. I dla mnie akurat woda, morze, oceany to jest to miejsce, w którym ja się czuję fajnie, bezpiecznie, choć oczywiście, kiedy jestem na morzu i kiedy bardzo buja, to też z respektem do natury. Więc bardzo ważne jest to, żeby poznać, co nam najbardziej odpowiada, co nam najbardziej służy. Jeżeli bardziej będzie nam służyło to, że nagramy sobie ćwierkanie ptaków, czy odgłosy inne natury i to będzie wprowadzało nas w stan relaksacji, To jest oczywiście dużo ważniejsze niż na siłę teraz szukanie ukojenia w oceanie.
Tak, czyli słuchać siebie, po prostu słuchać siebie, tego, co nasze ciało nam mówi, co pokazują nam nasze emocje i stosować to, co jest, z czym jesteśmy, z czym czujemy się dobrze.
Zdecydowanie tak.
Tematem jest stres. I pamiętam, że podczas jednej z naszych rozmów stwierdziła Pani kiedyś, że stres wywołują wysokie standardy i oczekiwania, które sobie stawiamy. I tak się zastanawiam, czy to znaczy, że my sami swoim myśleniem i podejściem do sytuacji wprowadzamy się w stres. I gdyby nie nasz konkretny sposób myślenia i konkretny sposób postrzegania sytuacji, to w większości przypadków nie byłoby stresu dla nas.
To bardzo ważne rozgraniczenie i bardzo ważna perspektywa, o którą Pani teraz pyta i o której rozmawiamy, bo stres ma wiele definicji i ta definicja, czy też ten kontekst, o którym teraz rozmawiamy, faktycznie ma bardzo duże znaczenie w tak zwanym stresie psychicznym, czyli jeżeli mówimy tak, że stresu doświadczamy wtedy, kiedy postawimy sobie wysoko poprzeczkę, to mówimy tak, że mamy pewne wyobrażenie na temat oczekiwań względem siebie, czy też oczekiwań innych wobec nas, które wyobrażamy sobie, że są na bardzo wysokim poziomie, mocno wierzymy w to, że one takie są, czyli nie dokonujemy jakiejś korekty, że mogłoby być inaczej i patrząc na swoje zasoby, wydaje się nam, to jest bardzo subiektywne i dlatego podkreślam to, wydaje się nam, że nie jesteśmy w stanie sprostać tymże oczekiwaniom, które sami sobie nakładamy, stawiamy, bądź ktoś nam stawia, lub mamy wyobrażenie, że ktoś nam stawia. I przez to zderzenie tego naszego postrzegania zasobów do wyobrażenia tego, jakie są oczekiwania po stronie otoczenia czy nas samych, widzimy, że jest dość duża dysproporcja. I im większa jest dysproporcja, tym większy też jest stres. Bo jeśli ta dysproporcja jest niewielka, to wówczas co najwyżej możemy doświadczać eustresu, czyli takiego stresu pozytywnego.
Mobilizującego,
tak jest. Natomiast jeżeli różnica jest duża w naszym wyobrażeniu, to im większa ta różnica, tym większy będziemy odczuwać stres. Tu jest jeszcze jedno ryzyko, a mianowicie takie, że jeżeli nasze zasoby są zbyt duże do tych oczekiwań, czyli to wcale nie musi oznaczać, że tylko wtedy, kiedy sobie stawiamy wysoko poprzeczkę, tylko również, kiedy nasze zasoby są zbyt duże do oczekiwań, również możemy doświadczać stresu, bo będziemy mieli na przykład poczucie straty czasu albo pewnego rodzaju nudy, która nas dopada. Prawda? No właśnie. Czyli to też jest wówczas ważne, żeby znowu, wracamy do tematu, już tutaj raz padło, świadomości, jeszcze pewnie o tym będziemy rozmawiały, że jeżeli ja widzę, że moje zasoby są większe niż sytuacja, z którą mam się zmierzyć, to mogę odczuwać frustrację czy nudę, która również będzie u mnie powodowała stres. Więc zarządzanie tymi dwiema przestrzeniami, z jednej strony moimi zasobami i wiedzą na temat moich zasobów, a z drugiej strony oczekiwaniami moimi i środowiskowymi, daje szansę nam zbliżenia tych dwóch poziomów do takiego momentu, w którym faktycznie odczuwamy ten mobilizujący stres, a nie taki, który nas paraliżuje, czy który powoduje dalsze skutki również zdrowotne.
A użyła Pani na początku takiego sformułowania psychologiczna definicja stresu? Czy tak?
Powiedziałam psychologiczny stres, czy psychologiczna definicja stresu. Tak, tak, dlatego, że to jest też bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, żebyśmy mieli świadomość tego, że mamy różne stresory. Bo patrząc biologicznie na stres, to stres jest reakcją na niespecyficzny bodziec. I teraz mówiąc o biologicznej definicji stresu, bardziej się oczywiście skupiamy na bodźcach natury fizycznej, czyli na przykład nadmierny hałas albo praca w niesprzyjających warunkach, albo na przykład jakieś zmęczenie fizyczne, które jest wywołane jakimkolwiek inną przyczyną niż sam stres, czy na przykład wysokie temperatury, w których długo jesteśmy, czy wysoka wilgotność, w której jesteśmy. To są te czynniki, które powodują, to są stresory, czyli te czynniki, które u nas również mogą wywołać reakcję stresową. I inaczej będziemy tym stresem zarządzać, inaczej będziemy z tym stresem sobie radzić, czy będziemy podejmować próbę poradzenia sobie, aniżeli ze stresem psychologicznym. Bo jeżeli w stresie psychologicznym mamy właśnie te nadmierne oczekiwania, albo na przykład mamy poczucie utraty kontroli, to w inny sposób będziemy chcieli oswajać ten stres, a jeżeli tym stresem jest nadmierny hałas, no to oczywiście też w inny sposób, prawda? Tak. Chociażby poprzez eliminację tego nadmiernego hałasu, albo poprzez eliminację siebie z tego nadmiernego hałasu, prawda?
Tak.
Więc o tyle to jest ważne, żebyśmy również mieli świadomość tego, o czym mówimy, bo również stresorem, już powiedzieliśmy o stresorach fizycznych, o stresorach psychicznych, są również stresory społeczne. Czyli znowu, na przykład otoczenie, na przykład relacje, na przykład kwestia tego, w jaki sposób, czy ja jestem w konflikcie z kimś, czy nie jestem w konflikcie, prawda? To też jest jakaś tam grupa stresorów, co do których moja reakcja z nimi i ich reakcja na mnie będą powodowały raz, że specyficzną odpowiedź, dwa, daje nam szansę, stwarza jakąś szansę na to, żeby w inny sposób zacząć tą sytuacją zarządzać.
I czyli w takim razie sposoby radzenia sobie ze stresem są różne w każdym tym przypadku, tak? Czyli inne są sposoby radzenia sobie z stresem, który ma taką naturę psychologiczną, inny socjologiczną, a inny stresem, którego u podstawy leżą jakieś warunki fizyczne, tak?
Ja bym powiedziała tak, że każdy z tych trzech kategorii faktycznie może potrzebować nieco innego podejścia i znajdziemy pewnie również takie elementy, które mogą być wspólne.
A co mogłoby być na przykład takiego wspólnego? Przychodzi Pani coś do głowy? Okay. Taki konkretny przykład.
Aha, okej. Okay. Ja bym powiedziała tak, że przede wszystkim wspólną rzeczą jest to, żeby obserwować. Czyli to też jest jeden z podstawowych kroków, jeżeli mówimy o zarządzaniu stresem. Mm-hmm. Ja bardziej mówię o oswajaniu się ze stresem. To jest to, że przede wszystkim obserwujemy. Bo jeżeli obserwujemy, to zarówno obserwujemy stresory fizyczne, tak samo obserwujemy stresory psychiczne i tak samo obserwujemy stresory społeczne. Jeżeli nie mam świadomości tego, co się dzieje, jeżeli nie zauważę, że po prostu sąsiad na górze przez ileś tam godzin stuka i stuka i stuka i stuka, a ja się czuję zmęczona, tak, czuję się zestresowana, wchodzi ktoś do domu, wchodzi ktoś z rodziny, zaczyna ze mną rozmawiać, ja jestem rozdrażniona, to mogę podążyć za tą sytuacją, wygenerować jeszcze większy kłopot, kłótnie, konflikt, a tymczasem tak naprawdę stresorem jest to, że to ten sąsiad na przykład tam od miesiąca robi remont, mm-hmm, prawda? Mm-hmm. I zdanie sobie sprawy, czyli zaobserwowanie w tych wszystkich sytuacjach, co jest przyczyną, co jest powodem, jakie mam możliwości, jakich nie mam, już daje nam pewien punkt odniesienia. Teraz, jeżeli mówimy o stresorach fizycznych, więcej będziemy pracować nad eliminacją czy limitowaniem jakiegoś nastawienia na to, mm-hmm, na wystawienia na te stresory. Bo właśnie, no jeżeli to jest hałas, no to oczywiście albo wyjdziemy z pomieszczenia, gdzie jest hałas, jeżeli mm-hmm, nam to przeszkadza, albo poprosimy, żeby ktoś przestał hałasować. Będziemy w jakiś sposób chcieli wyeliminować mm-hmm, ten stresor, prawda? Jeżeli to jest gorąco, to być może zatroszczymy się o to, żeby się lepiej nawadniać, mhm, albo żeby, nie wiem, na przykład założyć jakieś nakrycie głowy, żeby się ochronić. Więc w inny sposób będziemy podchodzić. Jeżeli to jest stres psychiczny i to na przykład jest związane no, chociażby z jakąś obawą przed czymś, przed kontaktem, czy z obawą przed nieporadzeniem sobie z jakimś wyzwaniem, no to jest praca tak naprawdę głównie poznawcza. Czyli praca nad przekonaniami, mhm, tak? Więc w takim znaczeniu jest to inny charakter, tak, pracy. Jeżeli mówimy o stresie społecznym, więcej akcentów będziemy kładli na przykład na to, żeby właśnie wyjaśniać niektóre kategorie, żeby eksperymentować, żeby doprecyzowywać pewne kwestie, które mogłyby być na przykład przyczyną konfliktów, prawda? Mhm. Czy jakiś trudności natury społecznej. Jeżeli do czynników też z kategorii czynników społecznych zaliczymy stratę bliskiej osoby, a tak jest, no to też w naturalny sposób inaczej będziemy pracować z tym stresem. Mhm.
Rozumiem. Czyli myślę, że do psychologicznych tych uwarunkowań to chyba można zaliczyć taką sytuację, o której z Panią chciałam porozmawiać, czyli mnożenie sobie w głowie negatywnych wydarzeń na temat konkretnej sytuacji, która zaraz zaistnieje. I myślę, że wiele osób ma w dzisiejszych czasach problem z tą kwestią, bo mamy coraz buźniejszą wyobraźnię i coraz więcej wiemy i coraz większą mamy świadomość i w związku z tym ta liczba scenariuszy się mnoży. Jak sobie radzić z takim problemem?
Zacznę znowu od tego, co już powiedziałam, czyli pierwsza rzecz to jest świadomość i obserwacja, czyli przede wszystkim obserwować siebie, jeżeli czujemy jakiś dyskomfort, bo mamy wyobrażenie, że sobie nie poradzimy z czymś, albo mamy wyobrażenie, że jesteśmy nadmiernie czymś obciążeni, jakimiś zadaniami, naszymi jakimiś wyobrażeniami o tym, jak mamy sprostać jakimś celom. No to przede wszystkim zaczynamy od obserwacji. Czasami to jest nasza obserwacja, powiedziałabym, że to już jest dobry moment jak na pracę ze stresem, bo to oznacza, że jesteśmy przynajmniej w drugim tak zwanym etapie zmiany. Czyli kiedy już mamy etap kontemplacji i rozważania tego, że coś mi nie pasuje. Bardzo często jest też tak, że jeszcze nie rozumiemy, dlaczego na przykład czujemy dyskomfort, czujemy się smutni, mamy różnego typu inne trudności, ale wówczas na przykład warto być życzliwym na to, że ktoś nam może na przykład zwracać na coś uwagę. Mhm. Tak? Ktoś nam może powiedzieć bardzo wprost, mówi, słuchaj, zmieniłaś się, albo nie mogę z tobą wytrzymać. Mhm. Możemy zareagować na to nerwowo, możemy zareagować na tym symbolicznym fochem, a jednocześnie możemy też przyjąć to jako pewien sygnał, tak? Że być może, że coś jest nie tak, że może warto jednak się zastanowić, przyjrzeć sobie, tak? My możemy potem zrobić korektę i powiedzieć, nie, ta uwaga była nie na miejscu, jeśli to zrobimy po jakiejś chwili refleksji. Więc zdecydowanie od tego bym zaczęła. I teraz, jeżeli mamy ten etap, ten pierwszy krok, może nie etap, ale ten pierwszy krok uczyniony, to teraz tutaj czasami zdołamy to zrobić samodzielnie, czasami potrzebujemy do tego specjalisty, żeby poprzyglądać się temu tym sposobom postrzegania przez nas rzeczywistości, bo być może faktycznie patrzymy przez jakieś filtry, być może jest w naszym sposobie myślenia, w naszych przekonaniach pewnego rodzaju zniekształcenia. Mhm. Nie dostrzegamy pewnych perspektyw, inne wyolbrzymiamy. I to jest na pewno bardzo duża rola do tego, żeby znowu takim zdrowym okiem przyjrzeć się temu, zacząć ze sobą dyskutować, stawiać więcej hipotez, a nie tez, czyli raczej podchodzić do sytuacji ze znakiem zapytania i to, co na pewno bardzo mocno pomaga, raczej z ciekawością, aniżeli z nastawieniem bardzo konkretnym do tego, że będzie tak, a nie inaczej, prawda? Mm-hmm. Jeżeli ja podejdę z ciekawością i powiem, ciekawe, jak to będzie, jak zadzwonię do tego człowieka i zapytam go o to, mm-hmm. prawda? To nawet jeżeli on, załóżmy, obawiam się, że mi odmówi, ale jeżeli ja podejdę do tego z ciekawością i powiem, ciekawe jak to będzie, kiedy zadzwonię do niego i go poproszę o coś i on mi odmówi, to co ja dostaję?
Tak.
Dostaję jedynie informacje. Tak. Dostaję jedynie informacje, czyli ja bym powiedziała jedynie informacje i aż informacje.
Tak.
Tak? Czyli wtedy też nie mam tego balastu, który wynika z tego, że jeżeli robię pewne założenia, odmówi mi lub nie, to też ciągnę ten ciężar związany z tym, że z tąże konfrontacją i z tą weryfikacją.
Czyli jakby przerywam ten ciąg czarnych myśli, tak? Robiąc coś.
Robiąc coś przerywam ciąg myśli, a jeszcze podchodząc do tego z ciekawością, daję sobie szansę na to, daję sobie prawo na to, że ten scenariusz tej sytuacji może być różny.
Tak.
W związku z tym za każdym razem mi się sprawdzi.
Tak, tak. No ja przyznaję o tym podejściu z ciekawością w różnych okolicznościach, to mi już Pani mówiła i ja stosuję to w praktyce i no, widzę jaki to ma skutek, tak? Widzę jak ogromną siłę ma to, jak zaczynamy sobie zadawać pytanie w konkretnej sytuacji, kiedy już się nakręcamy, że będzie źle, że będzie tak i na pewno się to źle nam nie skończy. Jak zaczynamy właśnie zadawać sobie to pytanie, a co jeśli, tak? O którym Pani mi kiedyś powiedziała i które ja stosuję, na początku miałam, pamiętam, rezerwę do tego, potem robiłam to ćwiczenie, które Pani mi zadała i teraz to jest właśnie taka rzecz, która bardzo często jakby zatrzymuje mnie i pozwala mi na szersze spojrzenie na sytuację, w której się znajduję.
Tak, bardzo fajnie i cieszę się, że służy. To a co jeśli daje po pierwsze właśnie taką przepustkę do ciekawości, po drugie na początek trochę na siłę, jak z każdym nawykiem, który pokonujemy, nawyk myślowy jest również nawykiem i to bym powiedziała tą taką grubszą kategorią nawyków, więc również wtedy jest to takie zaproszenie naszego umysłu, naszego mózgu do tego, żeby nie szukał tylko czarnych scenariuszy, ale właśnie wręcz, żeby intencjonalnie poszukał również pozytywnych scenariuszy, prawda? I wtedy patrzymy na sytuację poprzez właśnie eksperyment. A co jeśli? A co jeśli on mi odmówi? No dobrze, ale jeśli daję sobie prawo do tego, żeby wnioskować w ten sposób, to dlaczego nie dać i też odwrotnego prawa, czyli a co jeśli się zgodzi?
Mhm, dokładnie.
To na pewno nas bardziej ośmiela do tego, żeby eksperymentować.
Tak. I też myślę, że jakby powoduje to szukanie tych alternatyw, zwłaszcza jak idziemy w kierunku tych pozytywnych, nazwałam to alternatyw, też zmianę naszych emocji, tak? Zmianę tego, jak się czujemy w ciele i to jest bardzo pozytywnym elementem tego ćwiczenia, nie wiem jak to nazwać, ćwiczenia, zadania, podejścia, prawda? Podejścia.
Tak jest. To jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie jeżeli z takim nastawieniem dajmy na to już, jeżeli jesteśmy w tym przykładzie jakiegoś telefonu do kogoś, czy spotkania z kimś, jeżeli z takim też nastawieniem swoim ciekawości po prostu doświadczymy tego, tak? Czyli dzwoniąc do kogoś powiemy, a co jeśli się zgodzi, a co jeśli odmówi, to też zupełnie w inny sposób zaczynamy rozmowę, w zupełnie inny sposób prowadzimy rozmowę, prawda?
Tak, zdecydowanie.
I to jest też bardzo ważne, bo pamiętajmy, że odbiór społeczny, nas samych, też wynika z tego, w jaki sposób my rozmawiamy, jaki mamy tembr głosu, jaką mamy tonację głosu, a to z kolei wynika też z tego, w jaki sposób podchodzimy do danej sytuacji.
Tak, absolutnie, zgadzam się, absolutnie. Bym chciała przejść do takiego tematu ukrytego stresu, bo miałam ostatnio rozmowę z takim kolegą, który twierdzi, że pracuje generalnie w takich warunkach stresogennych, powiedziałabym. Ma bardzo szybkie tempo pracy, dużo wyzwań, duża presja jest w tej jego pracy, a mimo to on twierdzi, że on się w ogóle nie stresuje, że on bardzo lubi swoją pracę, nie stresuje się, ale ostatnio jak rozmawiał ze swoją panią masażystką, ona zwróciła mu uwagę na to, jak wiele stresu jest w jego ciele i on rzeczywiście czuje to, tak, podczas tych masaży i zabrało mu to dobrą chwilę, żeby rozpracować te stresy, które tam zalęgły przez lata, kiedy on twierdził, że się w ogóle nie stresuje. No i teraz tak się zastanawiam, no jak sobie z tym radzić, tak? Przede wszystkim jak zwiększyć swoją świadomość tego stresu, no bo jeżeli jest coś w ciele, to mimo że on świadomie uważa, że nie ma stresu, to jednak musi być w jego życiu stres, tak? Musi coś się dziać, jeżeli kończy się to tym, że dotknięcie poszczególnych części jego ciała wzbudza ból i wymaga kilku wizyt, prawda, żeby tam coś rozmasować, tak, i uwolnić pewne kwestie. Jak do tego podejść? Bo myślę, że jakby jego problemem, tak, w cudzysłowie największym jest to, że on sobie w ogóle nie uświadamia, jak bardzo się stresuje i w związku z tym nic z tym nie może zrobić. I to narasta.
Mhm. Ja bym powiedziała tak, można podejść do tego taką metodą od ogółu do szczegółu, albo od szczegółu do ogółu. Bo z jednej strony, jeżeli podejdziemy do tego od ogółu do szczegółu, to zachęciłabym, chyba nawet użyję takiego słowa, zachęciłabym do tego, żeby co jakiś czas, regularny, w zależności od wieku, no zrobić sobie taki przegląd siebie. I to nie mówię wyłącznie o badaniach laboratoryjnych czy wizycie u lekarza. Nie. Myślę o czymś większym. W takim znaczeniu takiego kwadransa dla siebie, czy takich 30 minut dla siebie. Czyli poświęcam regularnie, czy daję sobie regularnie jakąś porcję czasu sama z sobą lub korzystając też ze specjalistów do tego, żeby przejść swoją checklistę. Tak jak oddajemy auto raz w roku na przegląd, to żeby zrobić sobie również taki przegląd siebie. I teraz ze stresem jest tak, że nawet jeżeli my trafimy do lekarza, mówię tu szczególnie o lekarzach medycyny konwencjonalnej, to lekarz leczy już te dalekosiężne skutki, rezultaty, te następstwa stresu. Bardzo często, i to nie jest zarzut w stosunku do kolegów lekarzy, tylko to też wynika z organizacji opieki zdrowotnej. Rzadko który z lekarzy zapyta o na przykład o otoczenie, o środowisko, o potencjalne stresory psychiczne, tak?
No niestety tak jest.
Nie kojarzymy tak. tych rzeczy. Tak. Nie kojarzymy tych rzeczy. Mówiąc w związku z tym o takim czasie dla siebie i od tego, od tej metody od ogółu do szczegółu, warto wiedzieć, że stres umiejscawia się jakby w czterech obszarach. Umiejscawia nam się w naszym zachowaniu. Zaczynam od zachowania, bo zachowanie najwięcej widać. Mhm. I zaraz też powiem, co to znaczy. Umiejscawia nam się w emocjach, umiejscawia nam się w umyśle, czyli w sposobie naszego myślenia i umiejscawia nam się w somatyce.
Czyli w ciele.
Czyli w ciele, tak jest. I teraz to jest ważne, żeby kierując się tą wiedzą, że w tych czterech obszarach może kumulować nam się stres, i to wcale nie musi być tak, że on się będzie kumulował równomiernie we wszystkich tych czterech strefach, tych czterech obszarach, tylko w którymś bardziej.
Tak.
Być może w przypadku pani kolegi było tak, że u niego właśnie ta somatyka, to ciało najwięcej doświadczało skutków stresu. A być może było tak, że wcześniej były jakieś zachowania, które przegapił. Bo co to znaczy, że obserwuję siebie pod względem zachowania? Czy na przykład mam tak zwane krótki bezpiecznik, czyli krótki ląd, czy na przykład wybucham złością szybciej niż zwykle, lub czy na przykład częściej sięgam po alkohol, albo czy na przykład być może, jeżeli ktoś jest palącą osobą, że więcej pali, prawda?
Przecież albo wydaje na zakupy. Tak?
Albo wydaje na zakupy, prawda? Czy właśnie siedzi w internecie, czy zajada czekoladki. To są zachowania, które są obserwowalne, pod warunkiem, że znowu będziemy mieli świadomość tego, że na to warto zwrócić uwagę. Jeżeli mówimy o emocjach, już tu trochę powiedziałam, tak? Jeżeli jesteśmy nadmiernie drażliwi, jeżeli mamy szybkie zmiany nastrojów, jeżeli popadamy w dołek emocjonalny, no to jest to dla nas sygnał, że coś się dzieje takiego, co jest warte zauważenia. Ponownie, jeżeli mówimy o umyśle, to jest kwestia tego właśnie, czy na przykład nie jest tak, że zaczęłam jakoś bardziej negatywnie postrzegać otoczenie, bardziej negatywnie postrzegać siebie, być może przestałam doceniać jakieś swoje osiągnięcia, być może bardzo negatywnie widzę przyszłość, prawda? To są znowu kolejne sygnały, które możemy na nie zwrócić uwagę i powiedzieć, halo, co jest tego przyczyną? To nie jest tylko objaw, ale tak naprawdę to jest skutek czegoś, co następuje. I somatyka, o której mówimy, o ciele, prawda? Że ten stres się umiejscawia, że nam blokuje mięśnie. Dlaczego? No między innymi dlatego, że po pierwsze w stresie działa przede wszystkim, w pierwszej fazie stresu działa adrenalina. Adrenalina jest odpowiedzialna między innymi za napięcie mięśni, bo my mamy być gotowi do walki bądź do ucieczki, a w związku z tym to jest naturalna reakcja organizmu, że nasze mięśnie się też napinają i kurczą. Przy czym, jeżeli dochodzi do fazy, to jest faza mobilizacji stresu, ale jeśli dochodzi do fazy adaptacji, to następować powinno rozluźnienie tych mięśni. Jeżeli stres nie odchodzi, jeżeli to napięcie cały czas z nas zostaje, no to też wtedy pani masażystka czy masażysta wyczuje to pod palcami. I to są właśnie te sygnały, w których możemy też to obserwować. To jest od góry, czyli wiemy, albo przynajmniej teraz już wiemy, że warto na te rzeczy zwracać uwagę, albo oddolnie, że ktoś nas zwraca uwagę, albo zauważamy, ojej, mam wrażenie, że bolą mnie tutaj mięśnie barku, prawda? Albo mam napięcie mięśni szyi, albo być może mam więcej bólów kręgosłupa. Zastanów się, prawda? Pomyśl, co się takiego dzieje w Twoim życiu, że akurat tak to odczuwasz. Być może masz gorszy sen, być może budzisz się rano, prawda? To są rzeczy, na które warto zwracać uwagę. Jeśli zwrócimy na to uwagę i jesteśmy w stanie czasami sami, czasami z pomocą specjalisty poszukać związków, no to jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby nie doprowadzić swojego organizmu do stanu poważniejszej choroby. Zresztą powiem tak, że to jest też duży problem sam w sobie, dlatego że w wielu miejscach, gdzie pracuje się fragmentarycznie ze stresem, nie ma kompleksowej diagnozy, nie ma rozumienia kompleksowej diagnozy. I myślę, że to jest na pewno taka duża luka, którą koniecznie należałoby uzupełniać. I to jest właśnie to, co chociażby w moim ośrodku, na co zwracamy baczną uwagę, żeby ta diagnoza była kompleksowa, żeby zweryfikować różne elementy tego, jak z tym stresem w naszym życiu jest i które z tych stref, o których powiedziałam, z tych obszarów, o których powiedziałam, są najbardziej narażone na stres i są najbardziej cierpią z powodu tego stresu.
Czyli może mimo tego, że wydaje nam się, że nie mamy stresu, jeżeli rzeczywiście mamy te somatyczne objawy w ciele, warto poradzić się kogoś, kto się na tym zna, tak? Jak się temu przyjrzeć i co dalej zrobić, żeby za chwilę nie było za późno, tak?
Zdecydowanie tak, bo z jednej strony bardzo ważne jest, że ten kolega i osoby podobne i każdy z nas od czasu do czasu, jeżeli chodzimy właśnie czy na jakąś aktywność fizyczną, czy na masaż, tak, to jest bardzo ważne, ale jednocześnie samym masażem nie wyeliminujemy źródeł stresu. To jest również działanie takie doraźne na poziomie objawu, prawda? Bo te mięśnie są zbite dlatego, że doświadczamy stresu i nie radzimy sobie ze stresem. I zasięgnięcie opinii specjalisty daje szansę naprawdę dojścia do źródeł i praca na źródle. Bo jednak, wróćmy do początku, to nasze postrzeganie tego, jakie mamy zasoby, a jakie są wyzwania i urealnienie tego jest taką prawdziwą ścieżką do tego, żeby zacząć sobie ze stresem w życiu radzić i oswajać ten stres.
Tak. No to jakby ciągnąc tą kwestię specjalistów, to nie wiem, czy słuchacze zdają sobie sprawę, ale jest Pani jedynym w Polsce specjalistą, który ma certyfikat Amerykańskiego Instytutu Stresu. Także gratuluję. To wyobrażam sobie, ogrom pracy trzeba było w to włożyć i jest to ogromne wyróżnienie. Czy ta współpraca z Instytutem doprowadziła Panią do jakichś takich nowych odkryć, no takich momentów, aha, coś nowego, co chciałaby Pani, żeby Pani pacjenci stosowali w praktyce?
To jest w ogóle i bardzo ciekawa dla mnie taka dodatkowa ścieżka rozwoju zawodowego i jest to też bardzo fajne źródło kontaktów międzynarodowych z różnymi środowiskami, które faktycznie całą swoją uwagę albo większość swojej uwagi i klinicznej, i naukowej, i badawczej dedykują poszukiwaniu różnych aspektów związanych ze stresem. I dzięki temu też mam dostęp, miałam w trakcie całego procesu kształcenia, szkolenia, jak i nadal mam dostęp do tego, że dzielimy się najnowszą wiedzą, prowadzimy wspólnie projekty, projekty również naukowo-badawcze i dzięki temu też polscy pacjenci mają również dostęp do tej najnowszej wiedzy, więc z tego powodu jest to dla mnie bardzo ważne. Zaczęłyśmy trochę o tej neurobiologii, gdzieś na początku o tym wspomniałam. Bardzo duży w tej chwili zasób pewnej wiedzy, która może być bardzo praktyczna, dzieje się na styku właśnie neurologii i psychologii, czy neurologii i biologii. I dzięki temu ja też bardzo dużo nowych rzeczy wprowadzam do swojej praktyki klinicznej, do szkoleń, do warsztatów, ale również do pracy coachowej, czy do pracy psychoterapeutycznej, bo to jest ten element, który nam pokazuje również te takie podstawowe mechanizmy, dlaczego mamy do czynienia z jakimiś zjawiskami i jak sobie z nimi radzić, nie tylko właśnie powierzchownie, ale tak gruntownie właśnie z poziomu komórki. Jeżeli zmiana nastąpi na poziomie komórki, no to też wiadomo, że te komórki budują tkanki, a te tkanki budują cały nasz organizm, więc ona też jest bardziej ugruntowana, a też przez to ma szansę być trwalsza.
Czyli ten element tego punktu, nowego punktu widzenia z pozycji neurobiologii, tak? To jest coś takiego nowego, co można powiedzieć, coś dla Pani korzyścią, tak? Ze względu na współpracę z kolegami w
Stanach. Tak, to jest na pewno bardzo duży zastrzyk. Poza tym oczywiście dostęp do, w ogóle do nowej wiedzy, dostęp do pomysłów na nową technologię, którą też w tej chwili przygotowuję do włączenia w ramach Minds of Hope w szerszym takim aspekcie. I też ta wymiana. Wiadomo, że też pomysły rodzą się z rozmów, z dzielenia się pomysłami, z rozwijania tych pomysłów, a czasami właśnie też to, że to towarzystwo jest międzynarodowe, sprawia, że rzeczy, które z naszej perspektywy nie przyszłyby do głowy, są interesujące po drugiej stronie. I to nas zaciekawia i w drugą stronę. Dzielimy się swoimi pomysłami, tworzymy nowe pomysły, tworzymy nowe narzędzia, więc to też jest taka bardzo twórcza platforma. Dzięki temu nie siedzi jeden mózg, który coś wymyśla, tylko jest nas w tej chwili 40 pierwszych osób na świecie, z czego faktycznie na moją wiedzę jestem pierwszą osobą w Polsce i chyba nawet też w Europie, która takie szkolenie przeszła. No i dzięki temu też właśnie dajemy sobie wzajemnie też wsparcie, co też jest dla nas bardzo ważne, bo jeżeli są jakieś zawiłości natury klinicznej, to też mamy szansę je z kolegami omawiać. Daje mi to również legitymację do tego, żeby na bazie tej wiedzy robić bardzo innowacyjne szkolenia w Polsce, bardzo innowacyjne warsztaty w Polsce. I to jest taka wartość dodana, bo dzięki temu polscy uczestnicy moich szkoleń nie muszą jeździć do San Diego, chociaż zachęcam, bo oczywiście miejsce jest przeurocze. To jednak jest to mniejszy logistyczny też wysiłek, aniżeli wyprawa tamże. I jakieś jeszcze oczywiście być może mniejsze lub większe bariery językowe, więc to też jest takie przybliżenie tej nowej wiedzy, które może się odbywać tutaj na miejscu.
Jakieś konkretne szkolenie Pani szykuje w najbliższym czasie?
Mam dostępne dwa szkolenia, które realizuję. Jedno jest zaplanowane na lipiec w porze wakacyjnej. Jedno z nich to jest właśnie stres, twój przyjaciel lub wróg. To jest takie szkolenie, które realizuję w wariancie jednodniowym i dwudniowym, gdzie tę nową wiedzę również w formie praktyki doświadczamy. No i drugie takie szkolenie, które też uzupełniam o te elementy poznane w trakcie mojej ścieżki specjalizacyjnej w Stanach, to jest zarządzanie energią. I myślę, że to jest w ogóle taki duży temat, który tak jest, który też właściwie zmienia w ogóle sposób myślenia na temat naszego funkcjonowania. A w tej chwili przygotowuję też jeszcze jedno szkolenie, które ono wymaga jeszcze czasu, a myślę, że też będzie interesujące. Bo ono ma dotyczyć, powiem być może takie sformułowanie, które może być kontrowersyjne, aczkolwiek mówię je z pełną świadomością i dopowiem, dlaczego o nim mówię. Dotyczy anti-agingu, ale nie w takim rozumieniu kosmetologicznym, tylko takim zarządzaniu swoim stylem życia, ale również pracy z suplementami, pracy z ziołami, pracy z wiedzą na temat hormonów, które możemy również regulować nie tylko poprzez przyjmowanie leków, ale również poprzez przyjmowanie odpowiednich pokarmów, do tego, żebyśmy przyjaźnie się starzeli.
Tak. I to ostatnie szkolenie, myślę, że wiele z moich koleżanek będzie bardzo zainteresowanych. To ostatnie szkolenie, to ma Pani już jakieś konkretne terminy, czy to jest jeszcze w sferze planowania?
To jest w tej chwili w fazie nawet nie tyle planowania, co tak naprawdę tworzenia warsztatu konkretnego. W związku z tym uzupełniamy wiedzę, uzupełniamy narzędzia, uzupełniamy jakby schemat tego warsztatu. To wymaga dobrego przygotowania. Jestem też w trakcie pewnych dodatkowych zajęć, które też temu są dedykowane. Mhm. Więc myślę, że pierwsze takie szkolenie najwcześniej wystartuje na przełomie tego roku i nowego roku. Mhm. Może właśnie w takim okresie około sylwestrowym, czy też noworocznym, mhm. żeby z nowym rokiem mhm. zacząć, zamiast nowy rok postarza, to będzie nas nowy rok odmładzał. Mhm.
Czyli trzeba obserwować Facebooka pewnie, tak? Minds of Hope i tak tam będą informacje bieżące co do warsztatów.
Tak, zachęcam do tego, żeby zaglądać do naszych wydarzeń, żeby zaglądać na stronę internetową. Te wszystkie informacje na pewno tam będziemy zamieszczać. Mhm.
Pani Anno, ja jeszcze mam oczywiście mnóstwo pytań, ale czas biegnie i mam świadomość tego, że wzywają panią obowiązki. Tak szybciutko na koniec, bo nauczyła mnie kiedyś pani tej metody małych kroków, że od tego powinniśmy zaczynać. Jakby pani miała poradzić naszym słuchaczom i słuchaczkom takie trzy małe kroki, które mogą zacząć stosować po wysłuchaniu tego wywiadu.
Pierwszy krok – obserwuj. Mhm. Drugi krok – uśmiechaj się. Mhm. Trzeci krok – oddychaj. Mhm. Jak zaczniemy od tego, to cała reszta stopniowo przyjdzie.
To na tym kończymy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.